Witamy w podcaście TechWriter Koduje,
w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Paweł Kowaluk.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Który jest ekspertem od ponadczasowych umiejętności technika writerów. Ale że Paweł też wszystkiego nie wie, to zaprosiliśmy kolejnego gościa. Tomka Prusa, nasz dobry znajomy, człowiek, który z niejednego techwriterskiego pieca chleb jadł, który udziela się w wielu inicjatywach, ale oddajmy głos naszemu gościowi, żeby mógł powiedzieć coś więcej o sobie tym, którzy go nie znają.
Cześć wszystkim, jestem Tomek i jestem senior content designerem w Atlassianie. Jeszcze do niedawna byłem menadżerem zespołu designowego. Ostatnio troszeczkę nam się pozmieniało w firmie, więc jestem w nowej, starej roli, aczkolwiek nadal robię to, co lubię i będę kontynuował.
A co lubisz robić?
Lubię pisać doki. Lubię tworzyć treści techniczne. Lubię je publikować. Lubię się bawić narzędziami. Także wszystko, co związane z techwritingiem szeroko pojętym. Przyznaję, że ostatnio troszeczkę bardziej zajmowałem się stroną designową, więc też nabyłem innych umiejętności, które teraz chciałbym przetransferować na świat techwriterski, na świat kontentowy.
Super. I jeszcze oczywiście ze skromności nie wspomniałeś o wszystkich innych rzeczach, którymi się zajmujesz poza pracą, czyli na przykład Meet Content, albo studia podyplomowe na Wistuli, albo szkolenia ITCQF, tak więc, że jesteś człowiekiem wielu talentów i zainteresowań.
Jeszcze bym dołożył techwriter.pl, najbardziej znany blog dla techwriterów.
Tak, to takie drobne rzeczy w wolnej chwili właśnie po pracy. Jak żona pozwoli, dzieci pozwolą.
Tomek, ale mówiłeś, że lubisz pisać doki, a ja sobie wtedy pomyślałem, bo ten, co pisze doki, nazywa się techwriterem i to jest takie z angielskiego. A jakby tak go nazwać? Dockerem. Jest już polskie słowo docker i świetnie pasuje.
Paweł, tylko wiesz co, istnieje już coś takiego jak docker i myślę, że moglibyśmy mieć problemy ze znakiem towarowym. Chyba, że napiszesz przez samo K, bez CK, to wiesz, myślę, że wygramy w sądzie. Jakby co, to będziemy wiedzieć dlaczego.
Możemy się nazwać stevedorami, to jest inne słowo na dockera, bardziej takie światowe.
Ale mówiąc o dockerach, czy inaczej o technika writerach, to wezwałem was tu po to, żeby porozmawiać z wami o tym, czy istnieje coś takiego jak ponadczasowe umiejętności właśnie w zawodzie techwritera. Bo przez wiele dekad ta rola ewoluowała, zmieniała się też technologia i zmieniały się w ogóle okoliczności. No a my nadal istniejemy, tak? Czyli jako rola nie przestaliśmy funkcjonować w środowisku. I teraz jest pytanie, czy istnieje pewien zestaw umiejętności, który pozwala nam z roku na rok być dalej przydatnymi w tym, co robimy? Czy to bardziej jest tak, że jest jedno pokolenie technika writerów, które ma jakiś tam zestaw umiejętności i jakąś tam wiedzę, a jak to pokolenie się kończy, przychodzi kolejne i oczekuje się totalnie innych rzeczy od tych osób i one muszą się uczyć całkowicie innego zestawu umiejętności? Czy jednak jest coś takiego, że taki dziadek technika writer może usiąść z takim młodszym kolegą i powiedzieć mu: słuchaj, tutaj są takie prawdy, które ci mogę przekazać i to jak będziesz to wiedział, to przez następne 50 lat będziesz w stanie być tech writerem bez względu na to, czy robot będzie ci serwował szklankę wody, jak ci się będzie chciało pić, czy nie. Co wy myślicie?
Michał, przyznam ci się, że ja się przygotowałem do rozmowy. Nie wiem, czy to jest dozwolone, ale spędziłem trochę czasu robiąc sobie research i patrzyłem na różne oferty pracy, czego wymagają od techwritera.
To powiem ci, Paweł, że będzie pewnie nudny odcinek, bo to zazwyczaj odwrotnie niż normalnie robisz, nie? Czyli przychodzisz po prostu z biegu i zaczynasz głupoty gadać.
Aha, czyli normalnie jest ciekawy, no to jest fajnie.
No tak, ciekawe, bo te twoje głupoty są śmieszne, nie? A teraz zaczniesz mówić takie poważne rzeczy, więc ludzie przestaną słuchać.
Dobra, to będzie chwilę poważne, bo chciałbym też Tomkowi dać trochę ramy, żebyśmy mówili jednym językiem, nie? Ja byłem w stanie wyekstrahować 4 takie umiejętności, takie bazowe, te writera, z tych wszystkich ofert pracy, nie? I uwaga, wymieniam 4. Numer 1. Rozumie skomplikowane treści i je wyjaśnia. Na przykład prostym językiem, albo w takim językiem jak trzeba, czyli rozumienie i wyjaśnianie. Następna rzecz to było research i analiza. Czy potrafi zrozumieć jakieś tematy, potrafi sobie tam je rozbić na czynniki. Pierwsze, drugie, trzecie. Trzeci punkt. Organizacja pracy, czyli delivers on aggressive deadlines in a highly dynamic environment. Tego typu frazy, wiecie, nie? Ale chodzi generalnie o organizowanie sobie samemu priorytetów. No i czwarta umiejętność to jest bardzo taka, powiedzmy, już specyficzna. Technical writing tak zwany. Czyli wiecie, wszystkie te architektury informacji, pisanie odpowiednim językiem, pisanie do tłumaczeń, accessibility, znajomość narzędzi i tak dalej. Czyli to są takie cztery umiejętności, nie? Cztery. Tomek, ty dużo...
Dobra.
Tak? Tak?
Dobra, Paweł, poczekaj. Jeszcze zanim przejdziemy do Tomka, to ja tutaj chcę ci zrobić szachmat, bo jest taka strona Will Robots Take My Job? Okay. I tam wpisałem technika writer i dostałem informację, że no jest wysoce prawdopodobne, że tak i że nie zostały zidentyfikowane żadne unikalne umiejętności, które by miały temu przeciwdziałać. Mm-hmm. Dzięki, cześć. Tomek, możesz się teraz wypowiedzieć.
Ojej, zaczynając jakby od początku, ja nie wiem, może staromodnie trochę myślę, ale jednak uważam, że są takie uniwersalne umiejętności i pewnie jak porozmawiamy z doświadczonymi, jeszcze bardziej doświadczonymi ludźmi, to się przekonamy, że tak, posługujemy się tymi samymi umiejętnościami. Czy to, co powiedział Paweł, to jest wszystko, to jest zupełnie inna para kaloszy, ale z większością z nich, ze wszystkimi tak naprawdę się zgadzam. I dodałbym tylko jeszcze jeden tutaj aspekt do tej całej dyskusji, że oprócz umiejętności są też pewne predyspozycje i te predyspozycje to jest też ciekawy temat do dyskusji. Czy miałbym jakąś hierarchię tych umiejętności? Ja zwykle podchodzę do tego w taki sposób, że znowuż trochę staromodny może, że dzielę je na umiejętności miękkie i umiejętności twarde. Jak kategoryzujemy te umiejętności, to też już jest zupełnie inna dyskusja.
Pewnie priorytetyzacja umiejętności ma znaczenie w kontekście zespołu, nie? Czyli jeżeli mamy jednego writera, nie? No i mamy jakiś projekt o konkretnym profilu, no to musimy sobie priorytetyzować te umiejętności. Natomiast jeżeli mamy zespół, no to znajdziemy miejsce dla ludzi, którzy mają je w różnych proporcjach, nie? Im bardziej miękkie, bardziej twarde, ten więcej analizuje, tamten lepiej pisze i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie, dokładnie. To jest też mega istotne w kontekście budowania zespołu. Ty powiedziałeś, Paweł, kontekst jakby projektowy, czyli mam kontekst projektowy i wtedy dopasowuję swoje umiejętności, bądź też dopasowuję człowieka do danego kontekstu, ale jest też kontekst jakby zespołowy, to znaczy budując zespół my się staramy jakby dywersyfikować te umiejętności, przynajmniej ja do tej pory tak robiłem i z tej perspektywy patrzyłem na różne rzeczy, ale nadal trzymam się tego, że są te korowe jakby umiejętności. No i zdecydowanie do nich zalicza się ten cały zestaw umiejętności tych writerskich.
Jak mówimy o priorytetyzacji umiejętności i tym dywersyfikowaniu zespołu, to na przykład można by powiedzieć, że są takie dwie przeciwstawne umiejętności. Jedna to jest analizowanie, a druga to jest wyjaśnianie. One mogą być przeciwstawne, nie? Na przykład ktoś może być dobry w analizowaniu i rozumieniu i opisaniu tam czegoś jakoś tam w punktach, podzieleniu na aspekty, a drugi będzie dobry w wyjaśnieniu tego, bo wyjaśnienie wymaga empatii. Niekoniecznie analityczny umysł, jednocześnie jest umysłem empatycznym. No i teraz chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś trochę wcześniej, Tomek. Które z tych umiejętności to są tak naprawdę cechy człowieka, prawda? Czyli których się możemy nauczyć, a których się nie możemy nauczyć.
Dobra, ale wiecie co? Ale może zanim wejdziemy w takie rozważania już głębokie, to może skonkretyzujmy pewne rzeczy, jeśli chodzi o ten zestaw umiejętności, czyli ja wam zadam takie proste pytanie albo dam wam taki prosty scenariusz. Mamy zespół, który pracuje nad jakimś produktem. W związku z tym, że pracuje w software developmentie od wielu lat, no to jest to najbliższy przykład mojemu sercu. Więc powiedzmy, mamy jakiś zespół deweloperski, który rozwija jakieś oprogramowanie. No i nagle decydują, że potrzebują technika writera. I pytanie jest, dlaczego oni potrzebują tego technika writera? Co on wniesie do tego zespołu? Czego oni nie umieją, albo z czym oni mają problem i jakich umiejętności tam brakuje. Bo chciałbym, żeby ludzie, którzy też nie pracują w zawodzie albo dopiero zaczynają, żeby zrozumieli, czym ta rola w ogóle jest i właśnie dlaczego pojawia się na nią potrzeba. I może jak zidentyfikujemy właśnie te dziury, które wypełnia technika writer, to wtedy będziemy mogli iść dalej i się zastanowić, co jest umiejętnością, co jest cechą osobowości, co jest tak naprawdę tymczasową potrzebą na przykład tej epoki, a co zostanie z tą osobą na przykład na kolejne 20, 40, 50, 80 lat, tak, jeśli dożyje. Co wy na to? Może ktoś podejmie rękawicę?
No to jest moim zdaniem super perspektywa. Jakby szczególnie dla takich zespołów, gdzie kompletnie nie mieli do czynienia z techwritingiem, nie wiedzieli, że jest taka rola, tylko myślą właśnie w taki sposób, aha, okej, muszę zrobić coś, więc potrzebuję konkretnego zestawu umiejętności. Mi się tutaj wydaje, że jakby to zrozumienie Paweł, ty wspomniałeś wcześniej o rozumieniu i wyjaśnianiu. Ja bym tutaj doprecyzował, że tutaj chodzi o wyjaśnianie i rozumienie najczęściej bardzo skomplikowanych i złożonych systemów, procesów, produktów, zależności pomiędzy nimi. Więc mi się wydaje, że to jest jedna rzecz, ale wyjaśnianie w postaci tekstowej bądź też wizualnej to jest chyba jedna z tych rzeczy, od których ja bym zaczął, szukając takiego człowieka. Dodatkowo ta empatia i jakby rozumienie użytkownika, czyli ten element tutaj związany z researchem, z definiowaniem, z jakby wcieleniem się w tego naszego odbiorcę, to jest kolejna rzecz, która dla mnie byłaby mega istotna. Dodatkowo umiejętności komunikacyjne. Nie chodzi mi tutaj o samopisanie bądź też wyjaśnianie tych rzeczy. Chodzi mi tutaj o takie ludzkie dogadywanie się, tak bym do tego podszedł. To znaczy ci, którzy nas słuchają i dotarli do tego podcastu, do tego odcinka, pierwszy raz słysząc o technika writingu, muszą sobie zdać sprawę, że pisanie w tech writingu to jest tak naprawdę niewielki procent czasu, który my spędzamy na naszej pracy. A komunikowanie się z ludźmi, to znaczy zdobywanie tych informacji, umiejętność ekstrahowania tych informacji z ludzkich umysłów i to dodatkowo te umysły są specyficzne bardzo często, to znaczy są to osoby, które skupiają się na danym wycinku wiedzy i myślą bardzo, bardzo często, bardzo wąsko. To jest niezwykle istotna umiejętność. Dodatkowo taka dociekliwość i będę to powtarzał, bo to jest tak jakby moja ulubiona umiejętność, takie detektywistyczne podejście do sprawy. Mi by to na pewno pomogło i pomogłoby też zespołowi jakby dodając taką wartość, której zespół nie ma, bo zespół zwykle skupia się na dostarczeniu pewnych rzeczy. Jakby ogarnięcie tematu całościowo, holistycznie, to jest chyba to coś, czego mi by brakowało.
Ja mam tutaj tak jakby trzy komentarze do tego, co powiedziałeś. Pierwszy to zacząłbym chyba od tego, że taka osoba musi biegle władać językiem, w którym tworzona jest dokumentacja, ale żeby doprecyzować, niekoniecznie chodzi o to, że ma być native speakerem, czy ma to być osoba, która urodziła się w danym kraju, na przykład, nie wiem, w Ameryce, bo dokumentacja jest po angielsku pisana. To bardziej jest posługiwanie się biegle tą domeną, w której tworzona jest dokumentacja, bo znajomość języka angielskiego na przykład, to jest jedna rzecz, ale też fajnie jest się swobodnie poruszać po tej domenie, którą opisujemy, czyli na przykład domenie software developmentu, więc to też jest jakaś tam umiejętność, która nam pomaga. Kolejna rzecz, to chciałem tylko taki komentarz do tego powiedzieć, że pisanie to jest niewielka część tak naprawdę roli tech writera. Ja bym tutaj powiedział, że fizyczna jakby czynność pisania, czyli że siedzimy przed komputerem i rzeczywiście wklepujemy te słowa, to się zgodzę, ale pisanie bym rozszerzył na coś takiego, że ty komunikując się z innymi i procesując dane, które otrzymujesz od innych zespołów, już zaczynasz proces pisania, taki powiedzmy abstrakcyjny, bo ty sobie już tą wiedzę układasz, odsiewasz to, co będziesz chciał odrzucić z dokumentacji, a sobie myślisz, dobra, to pasuje, to nie pasuje, to sobie poukładam, tak? Ty już procesujesz to, więc tak naprawdę już to pisanie następuje, tylko to nie jest fizyczna czynność, tylko to jest jakieś tam koncepcyjne procesowanie, nie? Więc tu się zgodzę, ale żeby zaznaczyć, że to chodzi głównie o klepanie w klawiaturę, takie bardziej to. No i trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to detektywistyczne umiejętności. To dodałbym do tego jeszcze umiejętność logicznego myślenia i łączenia faktów, bo często taka osoba operuje na wyższym poziomie niż zespół, z którym pracuje, czyli my opisujemy jakby funkcjonalność tego, co wytwarza zespół, przy którym pracujemy, ale często też dotykamy sfer, które są rozwijane przez inne zespoły w innych częściach firmy. I my zauważamy wtedy takie nieścisłości, że dlaczego to jest tak, skoro tu jest tak, a to się nie pasuje ze sobą, a nie na zasadzie ślepo opisujemy, dobra, to działa tak, 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 a to, że tam jest jakaś sprzeczność, to nas nie interesuje. Często taka osoba wyłapuje właśnie takie problemy na wyższym poziomie niż zespół, więc takie logiczne łączenie faktów, zwracanie uwagi na nieścisłości, to jest też super sprawa i warto mieć taką umiejętność w zasobie swoim.
Ciężko coś dodać do tego, co mówicie, ale ja bym chciał tak skoczyć na to i się odbić jak od trampoliny, bo ten aspekt, nie wiem, czy jest umiejętnością, czy czym jest, ale mówicie o tej perspektywie, prawda, że ktoś wnosi taką perspektywę inną, nie? Czyli że on patrzy szerzej, albo że w ogóle na przykład nie patrzy jako twórca oprogramowania na to oprogramowanie, które jest stworzone. Nie? Czyli jeżeli ktoś pracuje nad jakimś featurem i tam na przykład zaimplementował nową wersję SMTP, wersji jakiejś tam dziewiątej, nie wiem ile teraz jest wersji, to on się skupi na tym i myśli, o to trzeba opisać, bo to jest nowa wersja SMTP, to ja to opiszę wszystko. A ten ktoś z perspektywą użytkownika, szerszą systemu, jakby całego tego ekosystemu jest w stanie spojrzeć jeszcze raz. Czyli to jest coś, co moim zdaniem wnosi taka osoba do zespołu, nie? Czyli że ona nie jest taką częścią zespołu tworzącego oprogramowanie, tylko jest częścią zespołu tworzącego oprogramowanie plus dokumentację.
A co z umiejętnościami technicznymi? To znowu w kontekście software developmentu. Przychodzi taka osoba, już zidentyfikowaliśmy, dlaczego się ją zatrudnia, i ona wskakuje w taki zespół, gdzie jest dużo deweloperów, nie? I teraz pytania, jakie są oczekiwania w stosunku do tej osoby? Bo to, że ona ma inną perspektywę, inną umiejętności, to jest fajne, jest takim outsiderem trochę, ale jak jest za bardzo outsiderem i nie rozumie pewnych rzeczy albo nie potrafi sobie ogarnąć pewnych rzeczy, to staje się po części ciężarem dla takiego zespołu. No nie bójmy się tego słowa, bo jeśli z każdą głupotą trzeba będzie chodzić do deweloperów i powiedzieć, ej, ten skrypt mi nie wystartował, a tu mi jakaś komenda nie działa. I każdy debugging, każdy problem techniczny będzie rozbijał się o to, że ktoś będzie musiał pomóc, no to z mojego doświadczenia wiem, że to nie jest pożądany efekt, tak? Czyli jak, gdzie jest ta granica tych technicznych umiejętności albo jaki zestaw technicznych umiejętności powinien posiadać taki technical writer?
No to jest absolutnie słuszna uwaga, ja całkowicie się z tym zgadzam. Staram się zwykle unikać rozpoczynania, jakby wypowiedział, to zależy, ale naprawdę w naszej branży dużo zależy od tego kontekstu. My jakby technical writing to nie jest tylko software, czasami software można rozbić na wiele mniejszych jakby części składowych, no i wśród nich na przykład jest dokumentacja do API, jest dokumentacja do web serwisów, jest dokumentacja bardzo niskopoziomowa, która wymaga takiej wiedzy, może niekoniecznie programowania, ale na pewno znajomości jakby i umiejętności czytania kodu, bądź też czasami skryptowania, który ułatwia jakby wyekstraktowanie pewnych informacji z jakiegoś repozytorium na przykład. Na pewno próg wejścia takiego technical writera bez takich umiejętności do takiego zespołu będzie zdecydowanie większy. Nie mówię, że tych umiejętności nie można nabyć w trakcie pracy. Można to wyuczyć, absolutnie, no ale na pewno ten próg wejścia i z kolei ten ciężar, który zespół musi jakby wziąć na swoje barki, będzie zdecydowanie większy. Czy daną firmę, czy dany projekt stać na to, to jest naprawdę kwestia indywidualna, bo czasami mamy taką możliwość i możemy taką osobę jakby wdrożyć, przyuczyć, ale czasami po prostu są oczekiwania jakby od razu i trzeba te oczekiwania wypełnić.
Ja bym dołożył do tego, co mówisz, Tomek, bo zgadzam się z tobą absolutnie, tylko ja mam zawsze problem ze słowem techniczne. Na przykład ostatnio brałem udział w rekrutacji na tego creatora, ktoś powiedział, Paweł, przeprowadź panel techniczny z tą osobą. I dla mnie to jest zbyt ogólne stwierdzenie, nie? No bo zawsze trzeba jakby doprecyzować, o co ci chodzi, no nie? I dobrze mówisz, Tomek, o tych umiejętnościach, które możemy wykształcić u człowieka, jak przyjdzie do zespołu, możemy go nauczyć czegoś tam. I mi się wydaje, że można założyć a priori, że są takie umiejętności, które powinien przynieść ktoś, a są takie, których my go po prostu nauczymy. Czyli na przykład umiejętność czytania jakkolwiek kodu, jakiegokolwiek, prawda? To jest umiejętność, którą powinien przynieść ktoś ze sobą, pewnie, jeżeli nie mamy czasu uczyć go od podstaw. Natomiast umiejętność czytania na przykład TypeScripta, a ktoś wcześniej czytał Pythona, no to możemy go nauczyć czytać TypeScripta, nie jest to jakieś takie niewykonalne. Czy na przykład uczymy się jakiegoś tam używania API, człowiek rozumie generalnie, co to jest API, nie używał naszego, nie używał tego typu API i tak dalej, więc to są umiejętności, które możemy rozwinąć na miejscu, ale jakąś tam ogładę komputerową człowiek niesie ze sobą.
To teraz jak mamy taki zestaw umiejętności, to teraz możemy właśnie wejść w tą głębszą dyskusję, którą ty, Paweł, chciałeś zapoczątkować, czyli co jest tak naprawdę cechą, a co jest umiejętnością, nie? Czyli trochę rozwijając to, o czym ty mówisz z tymi umiejętnościami technicznymi, nie? Że co powinien ten człowiek już wiedzieć albo tak naturalnie rozumieć, co się go da nauczyć. I też nawiązując do tego, co Tomek mówił wcześniej, czyli że takie predyspozycje, które mamy wbudowane i które jest się ciężko na przykład nauczyć, bo po prostu ktoś taki jest i naturalnie ma takie skłonności, versus to, co jest taką umiejętnością wyszkoloną i wiemy, że to na przykład się da douczyć i tak dalej. Czyli tak weźmy taką głębszą dyskusję na temat tego zestawu, który wymieniliśmy, jak to skategoryzować według was.
Dla mnie interesującym jakby aspektem są tutaj właśnie te cechy osobowości, bo jakby rekrutując ludzi przez prawie kilkanaście lat, zawsze patrzyłem na kandydatów z punktu widzenia właśnie takiego osobowościowego i uważałem, że większość z umiejętności można wykształcić szybciej bądź też troszeczkę wolniej, ale pewne cechy osobowości, jak na przykład otwartość na feedback, czy też elastyczność, podchodzenie do rozwiązywania różnego typu problemów, radzenie sobie ze stresem, bądź też reakcja na sytuacje stresowe, tudzież na przykład kreatywne rozwiązywanie problemów. To są jednak moim zdaniem cechy, które trochę trudniej jednak wykształcić i które się objawiają właśnie w takich podbramkowych sytuacjach, a właściwie potrzeba używania ich ujawnia się właśnie w takich podbramkowych sytuacjach i to jest na pewno coś o wiele trudniejszego do wyuczenia. Ja bym powiedział, że większość z rzeczy, o których już wspomnieliśmy, plus cały zestaw typowych umiejętności jakby i wymagań z każdej oferty o pracę, moim zdaniem wcześniej czy później można w jakiś sposób wykształcić.
Paweł, a ty co myślisz?
Zgadzam się, że można przez lata wykształcić pewne umiejętności, obcując ciągle na przykład z, nie wiem, odsłanianiem jakiegoś tam błędu w rozumowaniu, można się nauczyć unikać tego błędu w rozumowaniu. Czy też na przykład, jeśli ktoś jest nieustrukturyzowany, tak jak ja, i jest zmuszany do pracy w ustrukturyzowanym środowisku przez lata, no to nabiera nawyków jakby pracy ustrukturyzowanej.
Weto. Ciebie się nie da nauczyć, Paweł. Sorry, za długo razem pracujemy, nie, no żartuję, żeby wiedzieć.
No dobra, ale są dwa rodzaje ludzi, nie? Jak zawsze są dwa rodzaje ludzi. Są ludzie, co mają w głowie kalkulator i są ludzie, co mają w głowie sztalugę i pędzel. I oba te rodzaje ludzi się przydają do różnych tam zadań w kapitalizmie, nie? Jedni będą od razu super analizować, a drudzy będą od razu super wyjaśniać, nie? Albo będą na przykład mieli lepsze predyspozycje do tych rzeczy. I to są moim zdaniem, zgadzam się z Tomkiem, to są cechy właśnie człowieka i trudno będzie to przezwyciężyć, no nie? Stać się dobrym analizatorem, jeśli na przykład mam tendencję do czytania po łebkach. To jest jakby moja tendencja, no nie? Też pewne rzeczy są wymuszone na tej kryterze jako efekt tego zadania, które dostaję, czyli na przykład perspektywa, no nie, którą musi przyjąć, na przykład szersza perspektywa niż koledzy z zespołu deweloperskiego.
Okej, rozumiem wasz punkt widzenia, ale pomimo tego, że jest tak wiele zmiennych, czy jesteśmy w stanie wyekstrahować jakąś pulę takich umiejętności, których zawsze warto uczyć, albo które zawsze warto mieć i które po pierwsze pozwolą nam z biegiem lat dalej wykonywać swój zawód pomimo rozwoju technologicznego, a druga rzecz, czy pozwolą nam funkcjonować, jeśli będziemy na przykład zmieniać firmy. Bo wiadomo, każda firma ma swoje jakieś tam unikalne wymagania, już wspominaliście o tym kilkukrotnie, że to zależy od projektu, to zależy od wymagań, to nawet zależy od potrzeby chwili, bo akurat taki projekt wjechał albo taka potrzeba wjechała na zrobienie takiego typu dokumentacji, więc musi być inna perspektywa albo coś innego. Ale czy jednak jest ten taka esencja, którą można wyciągnąć i powiedzieć, dobra, jak masz to, to sobie poradzisz i za 10 lat i poradzisz sobie w takiej firmie i na przykład jak w software developmentie ci nie wyjdzie i pójdziesz, nie wiem, do przemysłu farmaceutycznego i będziesz musiał opisywać medyczne urządzenia, to też sobie poradzisz. Takie właśnie pytanie chciałem wam zadać.
No to ja bym może, żebyśmy się nie kręcili w kółko wokół tych cech osobowości i umiejętności takich ogólnych, skupił się na tym jeszcze worku czwartym z umiejętnościami pod tytułem Technical Writing, gdzie ja tak tylko napomknąłem, nie? Ale jest cały szereg takich rzeczy, które się nabywa jako umiejętność, jako Technical Writer, czyli umiejętność pisania językiem technicznym, pisania pod tłumaczenia, pisania z accessibility, architektura informacji, zbieranie feedbacku od użytkowników, reagowanie na ten feedback, i używanie narzędzi do zarządzania treścią techniczną, do publikacji i tak dalej. To są takie umiejętności twarde, umiejętności techniczne. Wszystkie moim zdaniem są do nauczenia, to nie są żadne cechy, z którymi ktoś się rodzi. I wydaje mi się, że jeśli tutaj sobie pogrzebiemy, to będziemy w stanie pewnie znaleźć taki jakiś rdzeń umiejętności, które możemy przenosić. No bo te, o których mówiliśmy trochę wcześniej, czyli te takie umiejętności tłumaczenia, researchowania, zarządzania czasem, rozumienia ludzi i tak dalej, no to będą umiejętności, które tak naprawdę i programista będzie potrzebował, i nie wiem, masażysta jeżdżący gdzieś tam do ludzi i tak dalej, prawda? To są wszystko bardzo ogólne cechy człowieka pracującego. Natomiast skupmy się może na tym technical writingu, czy też dokeryzmie, jak to ja nazywam.
Wiesz co, dla mnie dowodem na istnienie takiego zestawu cech jest to, że istnieją szkolenia dla technical writerów. Istnieją certyfikaty dla technical writerów, tak? Więc jeśli ktoś tworzy takie szkolenie, wiadomo, że czasami jest przedstawione, że jest to dla jakiejś tam określonej grupy osób, ale istnieją takie dość ogólne szkolenia właśnie z dziedziny komunikacji technicznej, które powodują, że uczymy jakichś tam umiejętności, bo stwierdzamy, że jest ten zestaw standardowych umiejętności, który nieważne w jakiej branży pracujesz, ci się przyda na starcie na przykład jako technika writerowi, albo osobie z kilkuletnim doświadczeniem pozwala na ustrukturyzowanie pewnej wiedzy, nazwanie pewnych terminów i jakieś tam wypełnienie tych dziur, które istniały w twojej głowie przez te wszystkie lata, tak? No jednym z takich przykładów jest właśnie ITCQF, który ma szkolenie takie bardzo ogólne, które pozwala ci się przygotować do zawodu, bądź też rozwinąć ci pozwala twoje umiejętności jako technika writer. I to szkolenie właśnie skupia się na takim, bym powiedział, uniwersalnym zestawie umiejętności, które taka osoba powinna posiadać. Tomek, ty jesteś od kilku lat zaangażowany w szkolenia ITCQF-a, więc może idąc tym tropem mógłbyś nam tutaj powiedzieć, czego ty tych ludzi uczysz, co według ciebie jest taką wiedzą, która pozwala im być tymi technika writerami, którzy sobie poradzą w każdym środowisku?
No oprócz tego, że zawsze zaczynamy od standardowego zestawu podstaw, czyli co to jest technika writing i tak dalej, w tych umiejętnościach, jeśli chodzi o umiejętności, ja staram się osobiście przekazać w większości to, o czym już teraz powiedzieliśmy, czyli jak komunikować, jak zbierać informacje, jak je kategoryzować, jak je potem przelewać na papier, to znaczy przelewać na papier w cudzysłowie, bo mam na myśli tutaj, jak budować architekturę informacji, jaki typ informacji, jak powinien być przekazany, jak analizować odbiorcę, jak publikować i co się dzieje tak naprawdę, czyli umiejętności takie związane z procesem dokumentacyjnym, czyli co się dzieje, po czym, sekwencjonowanie pewnych zdarzeń i umiejętność właśnie przeprowadzania tego procesu krok po kroku. I tutaj też jest dosyć istotne, moim zdaniem, tak jakby uświadomienie ludziom, że kontekst w tej pracy jest niezwykle istotny, dlatego takie umiejętności jak budowanie tej historyjki, czyli ten storytelling, budowanie kontekstu, wytłumaczenie w odpowiedni sposób, oprócz tego analizowania oczywiście, bo musimy zdobyć informacje, które są bardzo szczegółowe często, no to zbudowanie tego kontekstu, umiejętność wytłumaczenia drugiej osobie tego kontekstu, bo najpierw musimy jakoś przedyskutować dany problem z kimś, czasami z naszym SMI, czasami z naszym approverem, a czasami z dużą grupą osób, no to koniec końców musimy to wytłumaczyć naszym odbiorcom i to jest niezwykle istotne. Wydaje mi się, że skupienie się na budowaniu takiego zrozumienia, że okej, technika writing jest niezwykle istotny. Mówiliśmy tu o języku, o sposobie pisania, voice and tone i tego typu rzeczach. To jednak zdobywanie informacji, komunikowanie się z drugim człowiekiem, z SMI, umiejętności związane z radzeniem sobie z trudną osobą techniczną, to też jest dosyć istotne, więc ja głównie staram się tutaj ludzi przygotować na takie sytuacje. Wydaje mi się, że to bardzo mocno odzwierciedla rzeczywistość.
Żeby też nie mówić tylko o ITCQF-ie, to są inne szkolenia i są takie, które są ogólne dla tych creatorów, są takie, które się skupiają na konkretnym aspekcie, jak na przykład jest information typing, który jest trochę moim zdaniem w Polsce nieznany i zapomniany, natomiast on przedstawia taki jakieś podejście do information architecture, które jest też jak najbardziej przenaszalne z branży do branży, z firmy do firmy. Bo to tak naprawdę nie chodzi o to, jak my konkretnie ustrukturyzujemy tę informację, czyli na przykład czy to jest data, task, reference, concept, czy to jest na przykład information typing, gdzie jest process i procedure zamiast taska, prawda? Więc nie chodzi o to, ale chodzi o to, żeby rozumieć, że ta informacja musi być ustrukturyzowana, żebyśmy się trzymać jakiejś konwencji i przekazywać tę informację w taki sposób, żeby ten użytkownik mógł się nauczyć tej konwencji i wiedzieć, czego będzie oczekiwać i tak dalej. To jest jakaś taka umiejętność przenaszalna tech writera i takich umiejętności można wymienić bardzo dużo, takich szczegółowych, prawda?
Coraz więcej się pojawia takich szkoleń, jak wspomniałeś, Paweł. No, accessibility to teraz jest bardzo gorący temat. Tutaj można mówić o bardzo, bardzo szerokiej gamie różnego typu umiejętności, narzędzia, badania, testowanie użytkowników. Tutaj też możemy mówić o bardzo, bardzo specyficznych umiejętnościach, ale też na przykład usability jako taki, czyli trochę tak jakby zaczerpnięcie z tego craftu testerskiego, to też jest zestaw umiejętności bardzo, bardzo przydatnych. Szczególnie w działce tworzenia oprogramowania no jednak zanim coś napiszę, no to muszę to dobrze zrozumieć. Żeby to dobrze zrozumieć, muszę to jakby przetestować, muszę wejść do tego narzędzia, coś tam zepsuć i dopiero wtedy wiem, jak to jedno z drugim działa. Więc mi się wydaje, że taką fajną rzeczą w technika writingu jest to, że my możemy ubierać tych wiele czapek i możemy czerpać z product managementu, żeby lepiej rozumieć produkt, żeby gadać z użytkownikami, z project managementu, żeby sobie usystematyzować pracę, z testowania, żeby właśnie coś tam samemu zrobić, z developmentu lepiej zrozumie taki kawałek kodu i będę wiedział, jak to połączyć, jak to lepiej opisać. I tak mogę mówić o wielu różnych innych funkcjach i to jest właśnie super.
Ja tutaj chciałem jeszcze dodać taką umiejętność, tylko nie do końca umiem ją nazwać jednym słowem, bo nie wiem, czy to jest umiejętność analizy, umiejętność oceny, umiejętność połączenia klocków w jedną całość, czy też to jest doświadczenie, umiejętność tego, żeby być w stanie ocenić, co trzeba zrobić i czy w ogóle to trzeba robić. Bo zanim w ogóle dojdzie do procesu, gdzie my zaczynamy tą dokumentację, mówiąc w uproszczeniu, tworzyć, to według mnie bardzo ważną umiejętnością jest to, żeby zdecydować, czy w ogóle to potrzebne jest, albo jeśli jest potrzebne, to do jakiego stopnia, w jakim zakresie, gdzie ta informacja powinna się znaleźć, jaki spełniać ma cel, dla kogo ona jest przeznaczona, czyli taka przekrojowa analiza tego, co ja mam zrobić z faktem, że moi deweloperzy wytworzyli jakąś nową funkcjonalność i co dalej. Przez wiele lat pracy jako technika writer zauważyłem, że były takie momenty, gdzie na przykład deweloperzy spędzali miesiąc pracując nad czymś, a dla użytkownika nie miało to żadnego znaczenia. I ja byłem w stanie ocenić, że tego nie musimy opisywać. To można opisać jednym zdaniem, bo to jest tak naprawdę zmiana w tle. A zdarzały się sytuacje, gdzie oni w godzinę coś zrobili i się okazywało, dobra, to trzeba zmienić w 15 miejscach, bo to jest zmiana na przykład w UI-u, która rzutuje na użytkownika, albo to trzeba opisać, bo to jest ważne, bo się wiele zmieniło pod kątem na przykład logiki działania i tak dalej, i tak dalej. I według mnie to jest bardzo ważna umiejętność takiej osoby na stanowisku technika writera, bo można po prostu ślepo brać i opisywać wszystko jak leci i tam dobra, odfiltrowywać, bo coś tam, ale dla mnie właśnie ten wyższy poziom, czyli zanim dojdzie do tego, żeby wiedzieć, co z tym zrobić, to jest trudne i nie wiem właśnie, czy to jest bardziej doświadczenie, czy to jest umiejętność, której można człowieka nauczyć.
Jest to coś, co przychodzi z doświadczeniem, ale jest to moim zdaniem pewnego rodzaju umiejętność właśnie oceny wagi informacji i jej wpływu na użytkownika, czyli ocena pewnego rodzaju ryzyka nawet, to tak określił.
Może to jest też właśnie to, o czym ty mówisz, ta dociekliwość, tak? Czyli ty z natury masz coś takiego, że jak pojawia się jakiś temat, to ty już zaczynasz dociekać, nie? A po co to było zrobione? A dlaczego? I to cię prowadzi do kolejnych pytań, które pozwalają ci ocenić, że no dobra, no to mam wniosek, to jest niepotrzebne albo to jest potrzebne i tak dalej, tak? Czyli tak jakby analiza plus te umiejętności detektywistyczne, czyli to jest taki jakby miks tego wszystkiego, który pozwala ci, żeby być tam, gdzie chcesz być, nie?
Dochodzimy, mi się wydaje, do pewnej takiej konkluzji, że do tych umiejętności, do tych cech ja bym dodał taka chęć rozwoju, ciągłego rozwoju, no bo żeby się rozwijać, ja muszę też wiedzieć, muszę znać taką teorię tego wszystkiego, czyli muszę wiedzieć, co inni mówią, muszę wiedzieć, w jakim kierunku jakby podąża branża, gdzie się rozwijamy, w którą stronę, jakiego typu problemy natrafiamy, więc to też jest dosyć istotne moim zdaniem, to znaczy umiejętność samorozwoju albo chęć samorozwoju bardziej, no bo trochę jakby nie będąc na topie z tym, co się dzieje, zostajemy trochę w tyle i pewne rzeczy nas omijają.
To mi przypomina rozmowę, którą kiedyś miałem z jedną z uczestniczek kursu ITCQF-a, pani z doświadczeniem ponad 20 lat, która mówiła, że poszła na kurs z Tech Writing Fundamentals, dlatego że ona ma tyle doświadczenia, które chciała skonfrontować z teorią. To znaczy ona sobie wypracowała swoje metody pracy po prostu w praktyce i chciała wiedzieć, jak to się ma do takich rzeczy, które inni ludzie wypracowali, czy ona idzie w dobrą stronę, czy może jest coś, czego jeszcze nie wie i tak dalej. Inna umiejętność, która mi chodzi po głowie też, to jest praca z ustrukturyzowanymi jakimiś narzędziami do zarządzania treścią. Moim zdaniem jest to przenaszalna umiejętność pod tym względem, że wiem, że tak się pracuje i wiem, jakie narzędzia dobierać do jakich potrzeb. To jest przenaszalna umiejętność. Bo jak jestem na przykład w jakiejś firmie tam software old school, no to będzie jakaś DITA stosowana, gdzieś tam w zbrojeniówce jakiś S1000D, jakiś gdzieś tam CCMS niemiecki albo w software'ze jakiś Git workflow z jakimiś PR-ami i tak dalej, ale tak czy siak ja jako technical writer, przenosząc się do innej pracy, rozumiem, że jest potrzeba czegoś takiego, jest miejsce na to, w tym procesie jest samo to myślenie o tej treści, gdzie ona będzie żyła, jak będziemy współpracować nad nią, jak będziemy kontrolować zmiany i tak dalej, i tak dalej.
To, co mówisz, Paweł, jest niezwykle ważne i to mi też przypomina o zupełnie innej umiejętności, mianowicie posługiwania się standardami, aczkolwiek to jest trochę powiązane z tym, ale mi przychodzi na myśl Simplified Technical English jako taki standard pisania, standard tworzenia treści. Moim zdaniem jest to pewna umiejętność, którą trzeba nabyć poprzez doświadczenie, poprzez iterację, poprzez ilość tych cykli review, które przejdziemy, żeby nabyć taką umiejętność pisania w konkretny sposób, na konkretny temat, żeby trafić do tego naszego konkretnego odbiorcy. Mówię to z perspektywy jakby swojej, bo jak dołączyłem do Atlassiana, my mamy taki style guide, który mówi be bold with a wing. Przychodząc z firmy, która miała task, procedura, referencja i taki ścisły podział informacji, przychodzę do firmy, która nagle zaczyna po prostu opisywać wszystko jakby w jednym dokumencie i te topiki i typy informacji trochę się mieszają. Ja byłem trochę taki zdezorientowany na początku i to też trzeba jakby nabyć tej umiejętności, żeby się wstrzelić w ten konkretny styl, w ten konkretny style guide, który jest używany w danej firmie.
Dobra, no to teraz mam dla was takie kij w mrowisko, bo mamy te umiejętności i przychodzi taki koleś, który na przykład no, nie zna się na technika writingu, nie rozumie do końca tej branży i mówi tak, no dobra, ale większość z tych rzeczy, o których mówicie, to technologia może zastąpić. Simplified English? Co za problem. Teraz wrzucisz tekst i powiesz, weź mi to napisz jak dla sześciolatka. Zrobione, tak? No i co to za umiejętność? Teraz technologia to pokryje. Albo umiejętność, nie wiem, przeanalizowania danych od SMI. No to dobra, wrzucasz w technologię i mówisz, słuchaj, tutaj są wszystkie informacje z SMI, weź mi to posegreguj, poukładaj, podsumuj mi to i zrób mi z tego jakieś tam, co trzeba. No to co to za umiejętność? No to wiesz, i teraz chcę, żebyśmy się skupili na tym, które z tych rzeczy można zastąpić technologią, a które nie do końca. Już nie wchodźmy może w AI, jakieś tam rozkminy, w ogóle w technologię, no bo technologia ma wiele twarzy, tak? Teraz jest to AI, ale wcześniej to była na przykład automatyzacja, mieliśmy narzędzia, które sprawdzały, nie wiem, styl, readability i tak dalej, mogły tam zastąpić część naszej pracy. Bo moja obserwacja jest taka, że tak, można zastąpić wiele rzeczy technologią, ale to też jest tak jak w wypadku innych stanowisk. Patrząc na przykład na moją obecną rolę, która jest bardziej software developerem niż technical writerem, w tej dziedzinie też różne rzeczy można zastąpić technologią, ale to się sprowadza według mnie do tego, czy jesteśmy takimi klepaczami kodu, czyli na przykład siedzimy sobie spokojnie, mamy takie swoje ciepłe krzesełko, ktoś przychodzi, słuchaj, trzeba taki baton dodać. No i ten baton, ja sobie tam wklepię, jest baton, super, i to jest moja rola, tak? Albo trzeba tutaj napisać kawałek kodu, który zmieni coś tam. No to wiele z takich rzeczy można już sobie zastąpić technologią, bo nam wygeneruje ten kod na ten przycisk albo na to, co sam trzeba zmienić, tak? Tak samo w przypadku pisania dokumentacji, jak ktoś przyjdzie i ci powie, słuchaj, trzeba opisać tą funkcję, co ona robi i konkretne takie zadanko punktowe, no to myślę, że to jest do zrobienia, że nie trzeba do tego człowieka. Może ktoś to za nas zrobić technologią. Ale jak wejdziemy na ten wyższy poziom, gdzie właśnie trzeba ocenić, zdecydować, zaplanować, trzeba w ogóle połączyć te klocki, tak? Czyli że tu trzeba dodać baton, a tu trzeba dodać jakieś pole, tak? Albo tutaj trzeba dodać opis, tutaj trzeba dodać referencję, tu trzeba zrobić coś innego, jakieś tam architektura informacji, content strategy, takie bardziej skomplikowane rzeczy, to tu już mi się wydaje, że to nie jest takie proste, żeby zastąpić technologią. Jest za dużo ruchomych części, za dużo wymagań, które się zmieniają, za dużo ról, które trzeba skoordynować, żeby to tak łatwo było sobie po prostu wrzucić jakiegoś bocika czy coś innego, które nam to rozwiąże. Co wy myślicie?
Hej, no Michał, technologią z przyszłości, która jeszcze nie istnieje, ale na pewno będzie istniała, to możemy wszystko zastąpić, nie? Opiekę nad dzieckiem, prowadzenie mszy świętej, wszystko, nie? Natomiast zgadzam się z tobą, że obecna technologia może być użyta do zadań tech writerskich, jeżeli się godzimy na niską jakość. To jest podobnie jak z tłumaczeniami, prawda? Czyli na przykład instrukcja obsługi do jakiejś tam półeczki, co przychodzi z dalekiego kraju, jest przetłumaczona przez robota, jest 3x3, ale jest w miarę zrozumiała, nie? Jest okej. Okay. LLM-y, które mamy teraz, możesz im powiedzieć, napisz mi to prościej i one to zrobią, a po drodze zgubią jakąś informację albo sobie wymyślą jakąś dodatkową, której nie było w tym oryginalnym tekście. Więc
Czekaj, mam taki ciekawy przykład z życia wzięty, niezwiązany z technika writingiem, ale a propos właśnie tych ELM-ów. Ostatnio córka starsza uczyła się na matematykę i było zagadnienie największy wspólny dzielnik. Czyli masz na przykład dwie liczby i musisz tam wykalkulować sobie, co jest największym wspólnym dzielnikiem, czyli liczba, najwyższa liczba, która podzieli te dwie liczby, nie? I wrzuciłem to chyba do Bing Chata, czy tam do ChatGPT, już nie pamiętam. I się pytam, największy wspólny dzielnik, tam liczba, nie wiem, 1025 jakaś druga, nie? A on mówi tam 35 czy 25, już nie pamiętam, coś mi tam podał. A ja na to patrzę, mówię, przecież to jest nieprawda. I wiesz, no i biorę kalkulator i jeszcze dzielę te dwie liczby, przez co mówię, no przecież to z ułamkami wychodzi, no tak nie może być. No i piszę mu, to jest nieprawda, największy wspólny dzielnik to jest 5, a nie 25, tam 35, jak tam napisał. On mówi, a no rzeczywiście, to jest 5, masz rację, nie? Ja mówię, no to sorry, nie?
Wiesz, przynajmniej a my chcemy, się przyznaje do błędu, to jest najważniejsze.
Nie, no super, że się przyznaje, ale rozumiesz, to było dość proste zadanie matematyczne, to nie było nic skomplikowanego i on się pomylił, więc takie zaufanie do tej technologii jednak się troszkę ogranicza, jakby nie było po takim doświadczeniu, gdzie my zakładamy, że to jest tak wszystko mądre, że od razu wow, jutro będzie nas zastępować. Ale nie chcę, tak jak mówię, wchodzić w dyskusję na temat obecnych trendów, ale dodałbym tutaj jedną umiejętność, o której może zapomnieliśmy, czyli właśnie biorąc pod uwagę ten bardzo szybki rozwój technologiczny, szczególnie w ostatnich latach, dobrą umiejętnością jest nie negowanie tego, że to jest beznadziejne, tylko szybka adaptacja do tego, co się zmienia. Już mówiliśmy trochę o adaptacji, o tym, że musimy być elastyczni, ale dodałbym właśnie w kontekście technologicznym, że my będziemy umieć patrzeć na to, co nam to da i w jaki sposób możemy to wykorzystać, żeby nam to pomogło i przyspieszyło na przykład naszą karierę albo żeby rozwinęło nas, versus to jest złe i to jest beznadziejne, ja jestem super technika writerem i to jest beznadziejne i to nic to nie da, możecie sobie tam mówić, nie? Tak jak przez wiele lat właśnie było w tłumaczeniach, że machine translation, bla, 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 wiesz, nie lubimy, beznadziejne i tak się negowało, aż w końcu przyszedł ten moment, kiedy no, ten słoń w pokoju był za duży i nie można było przestać go ignorować, nie? Czyli żeby zamiast ignorować słonia do momentu, aż się go nie da ignorować, to jednak powiedzieć, dobra, jest słoń, jak teraz tego słonia wykorzystać, żeby sobie na przykład na nim pojeździć i mieć bliżej do domu, na przykład dojechać albo coś takiego, nie?
Dokładnie, i to się Michał dzieje. Przykłady z naszych meet contentów wrocławskich. Marta Bartnicka jakiś czas temu opowiadała o eksploracji w Dolby, jakie teraz robią w kontekście używania ChatGPT w wersji Enterprise, czyli nie ujawniam żadnych informacji na zewnątrz, ale działam jakby na swojej bazie. Zdecydowanie nie możesz temu w 100% zaufać. Znaczy zawsze czynnik ludzki jest niesamowicie tutaj potrzebny. Umiejętności techniczne są niezwykle istotne i muszą zweryfikować to, co zrobiła maszyna, ale może to przyspieszyć naszą pracę, jeśli będzie odpowiednio nauczony. Drugi przykład z kolei z content marketingu, z firmy Text, gdzie ChatGPT jest używany do tworzenia blogów i to nie odbywa się na zasadzie napisz mi bloga o tym i o tym, żeby był w tonie, nie wiem, hemingwayowskim, tak? I już jest wszystko zrobione. Tylko to się odbywa na zasadzie iteracji i na zasadzie potem takiego ludzkiego review, więc to też może przyspieszyć pracę. Ja powiem, że ja sam używam sztucznej inteligencji, tych narzędzi z tej rodziny AI, na przykład do robienia skrótów pewnych rzeczy. Czyli mam bardzo duży jakby fragment tekstu i zbierając informacje, ucząc się szybko, czyli przygotowując się do napisania czegokolwiek, robię sobie takie summary i mogę poprosić właśnie te narzędzia do zrobienia mi summary z kilku blogów na przykład i wylistowania ich w kilku bullet pointów. Uważam, że jest fantastyczny use case dla technika writera, więc ja bym się skupiał bardziej na takich rzeczach. Czy my zostaniemy zastąpieni? Ja uważam, że nie prędko, bo umiejętność jakby właśnie oceny ryzyka i właśnie świadomość, jakiej krzywdy możemy narobić, to jest jednak umiejętność, którą ma człowiek, a nie maszyna. Jeden błąd w jakimś parametrze może wyłączyć, nie wiem, sieć komórkową w danym państwie, w danym kraju, albo może spowodować, że Boeing spadnie na ziemię i 250 osób straci życie.
Jeszcze bym dodał do tego takie przykłady właśnie nie współczesne, tylko takie, które już lata wcześniej można by wyciągnąć. Na przykład jestem technika writerem, który pisze dokumentację i mamy jakiś tam style guide, nie? I moją umiejętnością nabytą przez 2 lata pracy w firmie jest to, że ja znam ten style guide i ja wiem, jak należy pisać właściwie, żeby to się zgadzało, tak? No i wchodzi taki linter, albo wchodzi takie narzędzie, które automatycznie mi flaguje problemy ze stylem, nie? No i teraz ja mogę powiedzieć, no ale to jest beznadziejne, bo to po co mi to potrzebne, ja wiem lepiej, tak? Albo mogę po prostu sobie ten linter wykorzystać i to mnie odciąży od myślenia o tym stylu, który muszę sprawdzać i mogę robić wtedy więcej treści, tak? Albo kolejny przykład, generuję sobie dokumentację u siebie na laptopie. Mam taki przycisk i mówię, daj, zrób mi HTML, a później biorę kopiuj i wklej, wrzucam na serwer i to mi zajmuje na przykład, nie wiem, 15% mojego czasu jako technika writer. I to jest moja umiejętność, bo ja wiem, jak publikować dokumentację, tak? Nauczyłem się tego i to jest super. No i przychodzi taki koleś i mówi, słuchajcie, ja wam tam Jenkinsa zrobię i to będzie się samo działo. Nie będziesz musiał nic klikać, tylko zrobisz save i to się samo zrobi, nie? Automatyzacja. I wtedy ten człowiek sobie myśli, no ale 15% to jest, ja umiem lepiej, tak? Po co to robić, nie? I od razu strach, przerażenie, że będzie zamiast pomyśleć...
Co jak się komputer pomyli, nie?
O, na przykład, albo ja wiem lepiej, tak? Bo ja jeszcze sprawdzam cztery rzeczy, no ale można do tego podejść właśnie inaczej, powiedzieć, słuchaj, no to świetnie, to ja nie będę musiał głupiej roboty robić małpiej i siedzieć i klikać, tylko to się samo stanie, a ja mam czas na ten cały backlog 2000 rzeczy ważnych, które wisi od 3 lat, tak?
Otóż to.
Więc ja myślę, że tak trzeba do tego podchodzić.
Wyciągnąłbym z tego jedną myśl właśnie, żeby się nauczyć, które umiejętności swoje cenić wyżej, które niżej, oceniać to na bieżąco, bo to się będzie zmieniało, nie? I po prostu... No, wypracowałem sobie taką umiejętność, tylko że ona już nie jest potrzebna teraz, bo teraz to robi narzędzie, nie? Więc tak, faktycznie. I ten przykład z publikacją to był wielki ból w jednej firmie, gdzie pracowałem. Naprawdę ludzie byli przywiązani do tego, że oni spędzają tyle czasu przeglądając PDF-y, wrzucając je na serwer i tak dalej. No tak, no realia się zmieniają, nie? Odrzućmy umiejętności, które już nam nie są potrzebne, jak kulę, która odrzuca wspinacz i wchodzi na Mount Everest. Nie wiem, czy tak robi.
Dodałbym do tego, Paweł, że czasami ludzie nie są świadomi swoich umiejętności. Ja każdego jednak zachęcam, żeby spędzić chwilę, żeby jakby zidentyfikować te swoje umiejętności. Czasami to jest zwykła rozmowa z inną osobą, bądź też z członkami zespołu. Taka ludzka po prostu, żeby poznać, jak inni mnie widzą. I sam nie jestem na tyle świadomy, szczególnie dotyczy to ludzi, którzy dopiero wkraczają w ten profesjonalny świat. A czasami można użyć jakby gotowych rozwiązań. Niektóre są płatne, są takie narzędzia, które pozwalają nam określić, jakiego typu osobowości posiadamy. Ale są też narzędzia, które pozwalają nam zidentyfikować pewne umiejętności bądź pewne obszary, w których jesteśmy lepsi, gorsi. Ja bym zachęcał do tego. Dodatkowo jest bardzo dużo technik, które można zrobić jako zespół. Takie techniki, nazwałbym je z kategorii brainstormingu bądź też takiego wspólnego działania, które pozwalają nam zidentyfikować, ej, to jest zestaw umiejętności, które ja uważam, że powinna posiadać ta rola i teraz spróbujmy ocenić swoje własne umiejętności jakby indywidualnie bądź też grupowo. I ja uważam, że to jest niezwykle pomocne, bo taka samoświadomość tego, gdzie ja jestem, pozwala mi właśnie zacząć pracę nad tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy.
I dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz. Warto też wspomnieć na to, jak firma będzie się rozwijać. My bardzo często mamy tendencję, szczególnie w dużych firmach, do deprecjonowania wartości celów rocznych, rozmów rocznych, ścieżek kariery. Wszyscy uważają to za taką mowę trawę, gdzie to nic nie wnosi do mojego życia, no bo przecież ja mam taski do robienia i co mnie tam obchodzi, jakaś wielka wizja. Ale to może być bardzo dobry wskaźnik tego, w jakim kierunku firma będzie podążać, jakie są priorytety na przyszły rok, jak się też będzie zmieniać przez to praca zespołu, w którym ja jestem, bo to na pewno będzie się w jakiś sposób zmieniać. Mówię to z doświadczenia w naszej obecnej organizacji, gdzie przeszliśmy sporą transformację przez ostatnie lata. Wiele się rzeczy pozmieniało dla technika writerów, w ogóle dla zespołu dokumentacji się wiele rzeczy pozmieniało. Ale zmierzam do tego, że też miałem kiedyś takie podejście pracując w innej wielkiej korporacji, że dla mnie to był taki abstrakcyjny poziom, który mnie nie dotyczył bezpośrednio, tylko to była jakaś taka czcza gadanina. To teraz jednak widzę przełożenie tych celów rocznych na poziomie firmowym, jak one spadają później na działy, a następnie na poddziały, a następnie na konkretne grupy i na konkretne jednostki. Więc ja patrząc na taką wizję roczną, mogę sobie powiedzieć, dobra, to firma się będzie skupiać na rozwijaniu chmury, nie? Albo firma się będzie skupiać na tym, żeby klienci byli zadowoleni z upgrade'ów. Cokolwiek, tak? I w tym momencie możemy ocenić, dobra, ja jestem w takim kontekście, pracuję z takim zespołem, takie umiejętności posiadam, ale będzie pewnie potrzeba takiego produktu, takiej dokumentacji nie wiem, zamiast PDF-u będziemy produkować interaktywne web helpy, to może ja powinienem rozwinąć umiejętności frontendowe, albo powinienem rozwinąć umiejętności designerskie, albo właśnie brainstorming, albo cokolwiek innego. I to mi pozwoli na przetrwanie właśnie w tym środowisku przez kolejne lata, bo ja się adaptuję i oceniam, co się zmienia, tak?
Ja bym dodał do tego, co powiedziałaś, bo uważam, że to jest niezwykle ważne, że wiele osób, które nie pracują w korporacjach, bo też nie miały styczności z korporacjami, może się zastanawiać, ale o czym on gadał, o jakichś OKR-ach, celach rocznych, w ogóle rozmowach półrocznych i tak dalej, i tak dalej. Ja zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to z perspektywy takiego self-developmentu. To znaczy ja sobie sam ustawiam cel. I ostatnio właśnie poznałem taki bardzo prosty framework, jak do tego podejść. Warto się po prostu zastanowić nad czymś, co dla nas jest ważne. Właśnie biorąc perspektywę tą, o której ty, Michał, wspominałeś, czyli jak się firma będzie rozwijała, albo jakich umiejętności firmie brakuje, ale jakby z perspektywy swojej własnej. I potem pierwszy krok, zgłębić temat, nauczyć się. Dwa, stać się w tym ekspertem. Trzy, podzielić się z innymi. I to jest taki prosty framework, który mi się bardzo podoba i który też pozwala jakby stwierdzić samemu sobie, tak, nabyłem tą wiedzę.
Jeszcze warto by było dodać, zastosować.
Absolutnie, tak.
Niestety sama nauka teoretyczna bardzo ma krótkie nogi i po pewnym czasie, jeśli nie będziemy używać tej wiedzy nabytej, to ona nam zginie. I ja tak już obserwowałem w wielu przypadkach, na moim własnym przykładzie, że podobało mi się coś, chciałem się tego nauczyć i nie mogłem znaleźć zastosowania w swoim obecnym środowisku. Więc tam podejmowałem jakieś próby i one zazwyczaj się kończyły fiaskiem, no bo fajnie poczytałem, no ale gdzie ja mam to zastosować? Na siłę gdzieś to wciskać? Więc bądźmy realistami, tak? Czyli na przykład to, że nam się podoba, nie wiem, nabycie umiejętności Pythona, no to fajnie, bo nas to może rozwinie, ale w obecnej firmie nikt tego nie używa i nie będzie używał i ta wiedza nam się tak naprawdę nie przyda do tego, tak? Więc skonfrontujmy to z realnymi potrzebami i rzeczywiście z perspektywą zastosowania tych umiejętności, które znajdziemy, nie? Czyli taki całościowy obraz musimy mieć.
Teoretycznie to chłop w szpitalu umarł, jak to mówią.
A praktycznie to umarł w domu. Tak?
Nie wiem, jak zagadnienia śmierci, to jest chyba następny odcinek. Nie będziemy, naszym gościem będzie, będę ja pewnie znowu, ekspert od śmierci.
I Kostuchę zaprosimy, wiesz, jako eksperta numer dwa. Tomka wymienimy na Kostuchę, o widzisz. Dobra, panowie, bo zaczynacie znowu pierdoły gadać, a szczególnie ty, Paweł, jak zwykle.
Jakie zaczynacie? Więc ja tylko zacząłem.
To jest dla mnie sygnał, taki kanarek, który, wiesz, sygnalizuje, że trzeba zacząć kończyć. Zacząć kończyć, to jest fajne stwierdzenie.
Tak, początek teraz końca.
Początek końca, dokładnie. No i widzisz, no i znowu mnie wpędzasz w te głupoty, więc zwijamy się. Teraz, słuchaj, jak jesteś taki wygadany, to teraz zrób podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę. No i co?
Tak, nie, ale zaraz zrobię i zobaczysz. I będzie tobie będzie głupio i Tomek będzie się śmiał z ciebie. Rozmawialiśmy o tym, jaką wartość wnosi technical writer do zespołu, czyli jakie posiada umiejętności i cechy. Zaczęliśmy sobie oddzielać trochę te umiejętności od cech, a potem rozmawialiśmy o tym, które umiejętności i cechy są przenaszalne z jednej firmy do drugiej, z jednego stanowiska tech writerskiego do drugiego, z jednego projektu do drugiego i tak dalej. Znaleźliśmy kilka fajnych rzeczy i rozmawialiśmy o planowaniu swojego własnego rozwoju i planowaniu następnych kroków. I co?
No prawie dobrze. Jeszcze bym dodał, jakie są przenaszalne z epoki na epokę.
Z epoki na epokę, a rzeczywiście tak.
Tak. Zapomniałeś.
Bo w średni wieczór wrzucali na wóz, a nie, to w przyszłym odcinku będzie o śmierci.
Paweł zrobił świetne podsumowanie, jak taki dobry ELM, takie bardzo ogólne, niekonkretne, które dobrze się czyta, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, co chce przekazać.
I coś tam zgubiłem jeszcze, nie?
Tak, tak. Jeszcze zgubiłeś pewnie z trzy rzeczy albo wymyśliłeś ze trzy po drodze. To Tomek, myślę, że ty będziesz lepszym kandydatem, żeby nam podsumować, o czym rozmawialiśmy, jakie są wnioski. O, może tak.
Dla mnie najważniejsze rzeczy to są takie, że jest zestaw umiejętności, który możemy nabyć, przenieść do innej firmy, bądź też zaadoptować w innych warunkach. I ten zestaw nie jest nigdy stały, bo zależy od kontekstu, ale my możemy zrobić dużo, żeby wykorzystać swoje umiejętności i cechy osobowości, żeby się zaadoptować do danej sytuacji. To też bardzo ogólnie, ale jakby ja odbieram ten odcinek w taki sposób.
I też bym jeszcze dołożył na kupeczkę, dostosowujmy się właśnie do okoliczności, rozwijajmy te swoje umiejętności, odrzucajmy te, które już nam są niepotrzebne, zastępujmy je jakimiś narzędziami i tak dalej.
Super. Dziękuję wam bardzo. Bardzo fajna rozmowa. To znaczy ja tak twierdzę. Nie wiem, czy słuchacze mają takie samo zdanie, to zobaczymy. W każdym razie dzięki za spotkanie i do usłyszenia w następnym odcinku.
Dzięki.
Dzięki.